Jesteśmy na Polish Graphic Design Talks w Warszawie w kinie Luna i naszymi gośćmi są...
Oskar Podolski
i Bartosz Kruszyński z 247 Studio.
Czym się zajmujecie? Na czym polega wasza praca?
Ja jestem jednoosobową armią. Nie, tak naprawdę jestem współwłaścicielem 247 Studio plus działam odrębnie artystycznie jako OS-u i...
Ja z kolei pracuję w 247 Studio na stanowisku project managera i odpowiadam za administracyjną stronę działalności studio.
Przejdę od razu do konkretniejszych pytań. Przede wszystkim chciałabym zapytać, gdzie szukacie klientów?
Nie szukamy klientów.
A właśnie, klienci was znajdują, prawda? To już jest ten etap rozwoju waszego studia, że to wy przyjmujecie i możecie wybierać klientów, z którymi współpracujecie. Czy jednak jest tak, i tu patrzę na Bartosza, że jednak o tych klientów trzeba się starać?
U każdego klienta trzeba się starać, ale niemniej oni znajdują nas sami. No.
W tej chwili już jesteśmy na takim etapie działalności studio, że tak naprawdę poniekąd, no może to źle zabrzmi, ale jesteśmy już w stanie wybierać klientów, z którymi chcemy współpracować. I to nawet nie chodzi o to, jaki rodzaj projektu chcą zrealizować, tylko bardziej o to, czy w tym projekcie jest jakaś chemia. Mimo wszystko bardzo dużo w naszej branży zależy od relacji, od współpracy, od tego, jak to wszystko będzie się toczyło, żeby w efekcie doprowadzić do fajnego rezultatu. To przy pierwszych spotkaniach tak naprawdę można już wyczuć i no, całe szczęście jesteśmy w stanie już na chwilę obecną odrzucić projekt, który naszym zdaniem nie ma specjalnie szans na realizację.
A ile lat wam zajęło dojście do tego momentu, w którym jesteście teraz?
3 lata niecałe.
3 lata funkcjonowania jako studio, natomiast to też przekłada się poniekąd z jakby kariery zarówno Karola, jak i Oskara długo przed tym, jak zaczęli razem współpracować. Oni w zasadzie 15-letnie doświadczenie pozwoliło na zbudowanie takiego portfolio, które zaprowadziło nas w takie miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj.
Dużo łatwiej prowadzi się biznes wtedy, kiedy można wybierać projekty, w które się angażujecie, niż wtedy, kiedy musicie realizować projekty, na które nie macie ochoty, ale gwarantują wam płynność finansową. Co byście powiedzieli osobom, które zaczynają swoją przygodę w branży projektowej? Czym należy się kierować, wybierając oferty, zapytania od klientów? Czy na samym początku można sobie w ogóle pozwolić na to, żeby kierować się takim kryterium, że jest chemia z klientem? Czy raczej należy przejść tą drogę, w której wiecie, okazuje się, że tej chemii nie ma, następują jakieś turbulencje. Pytam o to z tego względu, że czasem takie turbulencje pozwalają zbudować doświadczenie, które pozwala dojść do tego momentu, że wiecie, że jak nie ma chemii, to nie bierzemy tej roboty. Czy lepiej oszczędzić sobie tego doświadczenia i wyjść z założenia, że skoro starsi i bardziej doświadczeni mówią, że jak nie ma chemii, to nie biorę tej roboty, lepiej działa?
Ja myślę, że to jest relacja między tym, co jest tak naprawdę opłacalne, a co jest dobre do pokazania, a w tym wszystkim to musi być mądre. No. I pierwsza rzecz to jest przekalkulowanie tego, czy faktycznie warto pod względem publikacyjnym, bo wiadomo, no, działamy w branży wizualnej, więc te rzeczy później są wyświetlane, pokazywane, one muszą wchodzić w życie, musimy je oglądać, one muszą zafunkcjonować. No i to jest tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa, jak tą proporcję inteligentnie wyczuć, co jest dla ciebie dobre po prostu. No. I za każdym razem myślę, że jest inaczej. I jedne projekty są po prostu opłacalne, a drugie są może nieopłacalne, ale bardziej wizerunkowe, a najlepiej jak jest projekt taki i taki. No ale do tego się dochodzi, myślę, że może nie latami, ale swoją drogą, nie? Na tej zasadzie. I to, co mogę powiedzieć od siebie generalnie tym wszystkim ludziom, to żeby się nie poddawać, nie? Żeby po prostu walczyć o swoje, zostawić gdzieś tam w tym wszystkim siebie, nawet milimetr, bo później po tym milimetrze przychodzi centymetr, a później już metr i
to
dalej.
Jak Lady Gaga na Oscara.
No prawie.
Jakby chciałbym jeszcze jedną tylko rzecz dodać, że tak naprawdę wiadomo, że początki bywają trudne i nie zawsze możemy sobie na początku pozwolić na odfiltrowywanie klientów bez względu na to, czy ta chemia jest, czy jej nie ma. Natomiast to też jest dosyć delikatny temat, bo tak naprawdę pierwszymi swoimi projektami, pierwszymi realizacjami wystawiamy gdzieś swoje świadectwo, pozycjonujemy się gdzieś w tym, jak chcemy być postrzegani. te decyzje mogą potem dosyć mocno zafunkcjonować na całej działalności kariery. Także to jest temat, który naprawdę trzeba dobrze przemyśleć i tak jak Oskar mówi, wyciągnąć wniosek, czy to jest dla mnie dobre, czy może lepiej odpuścić.
To teraz zadam wam pytanie, co stanowi o waszej obecności na rynku? O tym, że jesteście na takim etapie, że możecie już wybierać klientów i opowiedzieliście o tym, że to jest jakby wypadkowa waszych doświadczeń, klientów, z którymi wcześniej robiliście realizację. No ale to też jest tak, że jak już wejdzie się powiedzmy na ten przysłowiowy szczyt, tak, z którego można komfortowo wybierać sobie klientów, z którymi współpracujecie, to nie jest tak, że raz na zawsze jest wam coś dane. Nie? Każdy z nas musi się w jakiś sposób doskonalić w tym zakresie, w którym jest kompetentny i co sprawia, albo co jest waszym wewnętrznym motorem, założeniem tego, że nie schodzicie poniżej pewnego poziomu, że trzymacie pewien fason, że wiecie, że do was zwrócą się tacy, a nie inni klienci. Co więcej, ci klienci wiedzą, że jesteście cały czas tak samo dobrzy i że cały czas mogą liczyć na wysoką jakość współpracując z wami.
Jezu. Wiesz co, myślę, że to jest bardzo emocjonalna w ogóle sprawa dla mnie na przykład, nie? Bo ja non stop toczę walkę ze sobą o to, żeby trzymać pewną jakość, nie tylko jakby jakość naszego studia, ale jakość swojego projektowania, czy w ogóle jakość myślenia. I to jest bardzo trudne zadanie generalnie, bo musisz cały czas lać się po dupie, nie? Kluczową sprawą jest samodyscyplina i taka autodyscyplina jakby w robieniu i w myśleniu. I jeżeli każdy z nas tego trochę pilnuje, to znaczy, że pilnuje całości naszego projektu, jakim jest studio. I jak to masz, to później przeskakujesz na level polepszania się i zastanawiasz się nad tym, jak to zrobić, jakimi narzędziami, w jakim czasie, za ile, jakimi ludźmi. Dlaczego tak, a nie inaczej? I bardzo ważna rzecz, że projekt musi być na początku mądry, później dopiero ładny. I to myślę, że jest kluczowa rzecz w ogóle w trzymaniu poziomu i w progresie jakimkolwiek. Nie?
To jest poziom i progres merytoryczny, powiedzmy projektowy, oczywiście. Ale do tego idzie jeszcze też progres związany z obsługą klienta i z jakością obsługi tego klienta, prawda? To jest też tak, że jeśli już rozpieścicie klientów, powiedzmy tym, że poza chemią, poza też fajnym flow, zdarza się też taki moment, kiedy przychodzą trudne relacje z klientem, bo na przykład umowa wymaga renegocjacji, bo spędziliście więcej godzin na tej stronie koncepcyjnej, merytorycznej, bo brief od klienta się wysypał i tak naprawdę zrobiliście coś, czego on nie oczekiwał, ale nie umiał tego opisać, a trzeba wrócić do renegocjacji. Czy takie rzeczy się już nie zdarzają? Bo pilnujecie tego bardzo mocno.
Czasem zdarzają się takie rzeczy, że my specjalnie wysypujemy brief klienta.
Często jest też taka sytuacja, jakby, że już na tym etapie wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli klient zgłasza się do nas z pewną potrzebą, z odświeżeniem, no to oprócz tego, co powiedział Oskar, że musimy tak naprawdę każdą markę, każdą branżę rozebrać na czynniki pierwsze, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje i dopasować tą wizualność do tego, jacy oni faktycznie są, albo jacy chcą być tak naprawdę, bo to też czasem tak wygląda. Ale z drugiej strony, jakby przy takich sytuacjach, które faktycznie bywają trudne, renegocjacje wszelkiego rodzaju, czy to wiadomo, zdarzają się też błędy, które gdzieś trzeba wyjaśnić z klientem, tutaj też bardzo pomaga ta chemia. Jednak te relacje, które budujemy od samego początku, dają pewnie taki margines jakby wyrozumiałości w obie strony. I to też jest bardzo ważne tak naprawdę przy każdym projekcie, szczególnie większym.
Ale jeszcze a propos tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest tak, że chciałem wam powiedzieć o sposobie jakby trochę funkcjonowania z klientem. My jesteśmy trochę bezkompromisowi w swoim myśleniu, i tylko na koniec dnia nie jest...
To tutaj, tak? My way or highway, tak?
Trochę tak jest, tylko że to nie jest gołosłowne, bo najpierw, żeby móc w ogóle powiedzieć w ten sposób, zadecydować o pewnych rzeczach, trzeba naprawdę, kurde, wejść w buty tego kogoś po drugiej stronie, zobaczyć z czym się mierzymy, z czym on się mierzy, jakby poznać to, żeby móc w ogóle powiedzieć coś takiego i w ten sposób próbować z nimi pracować.
Nie? I jak mam się to udaje? Jeżeli ktoś... Klienci to przyjmują?
Klienci to przyjmują, bo to są przepracowane godziny i to jest uświadomienia pewne z jednej i z drugiej strony, to się wszystko gdzieś tam zazębia.
Jest zgodność pomiędzy tym, czy klienci to przyjmują, czy klienci tego nie przyjmują.
Większość klientów to przyjmuje jednak. No.
Tak, natomiast też bardzo często nie zawsze na początku zgadzają się z tym systemem, z tą strategią, którą jakby my realizujemy.
Kiedyś mój profesor powiedział taką jedną rzecz, no nie, że jak przychodzi naprawić sobie zegarek, to nie mówi, kurde, koleżce, jak ma on naprawiać jemu ten zegarek, no nie, tylko wychodzi z naprawionym zegarkiem. Trochę sobie wbiłem to w głowę i...
No to też pozwala, wydaje mi się, że ułatwia zdecydowanie pracę, tak? Jakby przedstawienie się jako osoby kompetentnej, czyli jeżeli przychodzisz do prawnika, to też nie kwestionujesz tego, czy on się zna na prawie, nie? Jeżeli idziesz do lekarza, to też nie pytasz, czy aby na pewno pan wie, jak zmierzyć temperaturę, nie?
Także to też jest tak naprawdę kwestia w dwie strony, bo jeżeli, no podejrzewam, że jest sporo takich agencji, które gdzieś realizują po prostu briefy nadane przez klienta i nie walczą o to, że można coś zrobić lepiej. Natomiast jeżeli faktycznie wychodzimy z inicjatywą, że to my jesteśmy tym profesjonalistą, który wie, jak to zrobić najlepiej, no to też na nas spoczywa ta odpowiedzialność, że ten wypracowany system będzie działał na samym końcu.
Jasne. A co jest dla Was największą trudnością w pracy?
W ogóle nie mam trudności. No nie?
Absolutnie, żadnych.
Znakomicie. Ale gdybyście spojrzeli na siebie z perspektywy...
Ja bym chciał doba, żebyś tak trochę wyciągnęła i żebym mógł się ten mieć...
Czyli to jest kwestia dyscypliny w takim wypadku, pracy?
Mamy timeline, w którym musimy się odnaleźć i już, więc...
Czy to są ludzie, może podpowiem, czy to są ludzie do pracy, na przykład świadomość klientów, jakość podwykonawców?
Ja mam, byliśmy ostatnio z Karolem, z moim wspólnikiem na świetnych prelekcjach w Hamburgu i oglądaliśmy wykład świetnego studia z digitalowego, Salamex, oni się nazywają, możecie ich podlinkować, sprawdzić, bo naprawdę super chłopaki, mają 20-osobowy team i... To był tak wybitny wykład, w którym kurczę, po prostu opowiedzieli o tym, jak fajnie są zdystansowani do świata, do siebie, jaki to ma w ogóle kompletny luz, że klient ma też bardzo duży luz po drugiej stronie. Oni zrobili ogromną kampanię dla Gucci na przykład, gdzie Gucci przychodzi do nich i mówi, róbcie co chcecie, nie? I tak jesteście świetni. I jakby... Chodzi mi o to, że jak popatrzyliśmy na to z Karolem, myśleliśmy, że po prostu się da. I dlaczego u nas się nie da? Jesteśmy 1000 kilometrów od tego miejsca. No to dlaczego tak się u nas nie da?
Czy to nie jest kwestia jeszcze świadomości i zaufania do branży projektowej? No to
wszystko,
że...
Absolutnie, to wszystko się gdzieś tam u nas modyfikuje, jakby absolutnie w dobrą stronę, nie? Ale jeszcze trochę czasu. Mi brakuje tego po prostu komfortu gdzieś tam i poczucia luzu i takiego luzu myślenia, nie? że okej, zróbmy to, co z tego, że nie mamy pieniędzy, zróbmy tak, żeby, kurczę, nie wiem, zrobić może to za mniej, ale kurczę, żeby to było jeszcze fajniejsze, nie wiem, pokombinujmy wspólnie, wymyślmy coś, kurczę, nie wiem, idźmy, róbmy. Da się, jak się nie da, przecież da się.
Myślę, że to myślenie w ogóle dasiowe jest bardzo mocno wynikające w ogóle z nas samych, nie? To nie jest kwestia jakby wykształcenia, to nie jest kwestia świadomości, to jest kwestia, myślę, że całego pokolenia, nie? I im więcej takich ludzi...
Wchodzimy w życiówę.
No to wiesz, to ma jasne, ale to ma bardzo moim zdaniem duże przełożenie na to, w jaki sposób też prowadzi się interesy, nie? Jeśli mówicie o chemii, no to ta chemia też jest związana z życiem trochę i nastawieniem, nie?
Też, moim zdaniem to jest kwestia dosyć mocno uporu, bo w naszej pracy dosyć często spotykamy się ze stwierdzeniem, że się nie da. I to w tym wypadku głównie przy produkcji rzeczy, które wymyśliliśmy przykładowo. I mimo wszystko, jeżeli się uprzemy, to naprawdę się da. Jeżeli nie da się z tym podwykonawcą, nie da się z tym, to da się z piątym na przykład, albo z trzema różnymi, którzy zrobią ten projekt po kawałku. Natomiast to jest kwestia gdzieś poniekąd uporu, no może w kwestii produkcyjnej, mniej projektowej, aczkolwiek...
I też pewnie wytrwałości, nie? Bo jak gdyby sam upór nie wystarczy, jeśli nie będzie...
Bo kurczę, jeżeli zaczynamy współpracować z jakąś branżą, to musimy wejść w ich buty, zobaczyć jakby z czym ci ludzie muszą się mierzyć i potraktować ich produkt jak swój. I jeżeli wychodzimy z tego założenia, to nie może się nie udać i cześć.
Jasne, ale to też wydaje mi się, że wymaga bardzo dużej, po pierwsze, podzielności uwagi, bo macie klientów z różnych branż,
no to
więc jak gdyby...
życia tym, nie?
Ale też jak gdyby umiejętności otrząśnięcia się z jednej branży i wejścia w drugą branżę, nie? I umiejętności też...
To jest świetne, bo cały czas jest
myślę,
coś
że nowego. To też jest bardzo duża trudność, żeby umieć jakby wejść w każde buty równie świeżo, nie? Z równie dużym zaangażowaniem i z takim przekonaniem u klienta, że to dla niego też jesteś na 100%, nie? Nie, że zostajesz jedną nogą, nie wiem, u pana Kazia, dla którego robicie identyfikację wizualną, a drugą nogą jesteście u pani Marii, która zamówiła u was etykietę produktu albo w ogóle opracowanie strategii marki, nie?
Jest to faktycznie ciężkie, ale to jest do wypracowania.
Czy tego was uczy szkoła?
Nie. Tego mnie uczy życie.
Mhm. A czy zmienilibyście coś w polskiej edukacji projektowej?
Wszystko.
To znaczy, dobra, ale to zacznijmy
nie,
od tego,
po prostu,
kurczę,
moi koledzy powinni zacząć po prostu nauczać. I to jest to, nie, śmieję się, bo generalizuję bez sensu. Teraz mam, nie wiem, ja miałem wspaniałych profesorów i tak dalej, tylko że w większej części to są teoretycy po prostu, nie? I fajnie, że są takie momenty jak dzisiaj, gdzie faktycznie rozmawiamy o bebechach i tak dalej.
Ale myślisz, że byłoby ci to potrzebne na uczelni? Że uczelnia i ten wiek
myślę,
jest jak gdyby miejscem na to?
Fajnie, bym się dowiedział o faktycznie tej drugiej stronie generalnie trochę wcześniej, no bo mógłbym się do tego jakoś ustosunkować, przemyśleć, coś przygotować jakoś.
Jakoś nie tego. A co powiedzielibyście sobie 15 lat temu, kiedy zaczynaliście, wchodziliście na rynek komercyjny, kończyliście studia i wypływaliście na te szerokie wody?
Ja już na studiach miałem studio swoje, nie?
Więc to co byś sobie wtedy
powiedział,
mając swoje
studio? Miałem takie parcie na to, żeby w ogóle projektować, że nie spałem, nie? Więc byłem omotany tym. Co bym sobie powiedział? Nie wiem, pewnie zrobiłem to samo.
Miałbyś jakąś radę dla siebie, będąc bogatszy o te doświadczenia, które są za tobą, o wszelkie konsekwencje związane z decyzjami, jakie podjąłeś? Czy mógłbyś sobie powiedzieć, słuchaj, jakby wyluzuj, miej sobie spokój, dojdziesz do tego momentu, prędzej lub pójdziesz, ale jeśli nie zrobisz tego, to będzie cię to kosztowało mniej, na przykład, nie wiem, pieniędzy, nie będziesz musiał popełniać takich, a nie innych błędów, szybciej dojdziesz do pewnego poziomu, albo wręcz przeciwnie, poznaj jeszcze innych ludzi, podnieś swoje kompetencje w tym zakresie, spotykaj się częściej z ludźmi, wiesz, strzelam, bo nie wiem co, jak nie mógłbyś wiem. Zanalizować swoje, nie masz takiej złotej rady dla siebie?
Nie. Zrobiłem prawdopodobnie to samo i popełniłem te same błędy pewnie, albo jeszcze mocniejsze.
Myślę, że to pytanie po części nie jest skierowane do mnie, bo ja tak naprawdę w branży kreatywnej to jestem około 1,5 roku dopiero.
A co cię przyprowadziło do tej branży kreatywnej?
Tak naprawdę studio i ofertę, bo znałem Oskara i Karola zdecydowanie wcześniej i tak naprawdę spotykaliśmy się, ale bardziej koleżeńsko niż zawodowo, natomiast no, rozwój, różne perturbacje personalne sprawiły, że był wakat jakby na osobę, która gdzieś będzie administrowała tym wszystkim. Także ja absolutnie nie kończyłem studiów ASP.
Czy widzisz, bo rozumiem, że przyszedłeś z innej branży, czy widzisz jakąkolwiek różnicę w branży, którą prowadziłeś wcześniej, a w branży kreatywnej?
To jest ogromne, bo ja przyszedłem z kolei z branży technologicznej, także jakby sposób postrzegania pewnych rzeczy jest zupełnie inny. Miałem też spore obawy w związku z tym, że miałem takie poczucie, że moja estetyka no, nie jest najwyższych lotów i po prostu na początku naszej współpracy nie widziałem bardzo wielu rzeczy, o których oni rozmawiali, bo dla mnie sytuacja, czy ta typografia pasuje do tego logo, wtedy była tak abstrakcyjna, że nie byłem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. No, mam mimo wszystko nadzieję, widzę to też troszkę po sobie, że jakby ta estetyka gdzieś tam się wyrabia. No, mam okazję obcować jakby jednym z największych projektów w branży, także to też na pewno pomaga w wypracowaniu tej estetyki.
Ta branża jest trudniejsza czy łatwiejsza dla Ciebie do prowadzenia?
Z mojej perspektywy trudniejsza, z tego względu, że jakby w branży technologicznej można sobie te klocki zawsze dosyć często logicznie poukładać i tutaj jest mimo wszystko bardzo dużo pewnych rzeczy, których na przykład nie sposób określić w ramach czasowych. Przykładowo, jak szybko wymyślimy koncepcję nowej marki. Czasem udaje się to po 3 dniach, bo ktoś, się spotkamy, ktoś zobaczy świetną referencję, wpadniemy na genialny pomysł z zespołem i po tygodniu już mamy gotową koncepcję, a czasem zbliża się deadline, a my dalej gdzieś błądzimy, niby coś wymyśliliśmy, ale nie jesteśmy 100% pewni, czy to jest dobra realizacja i dalej nad tym pracujemy.
Jesteś też w teamie kreatywnym od samego początku pracy nad danym konceptem?
Ja myślę, że tak naprawdę cały nasz zespół jest od samego początku do samego końca w każdym z tych projektów. To nie jest tak, że ktoś zajmuje się jedną rzeczą i nie ma zupełnie do czynienia z żadną inną. To jeżeli rozpoczynamy pracę nad jakimś nowym projektem, to zawsze siadamy zespołem, bo tak naprawdę zespół składa się z 5 projektantów i 2 project managerów i tak naprawdę każdy ma jakiś swój pogląd na to, co widzi na ekranie i każdy jest w stanie strącić swoje 3 grosze. Czy to są przydatne informacje, czy nie, to tak naprawdę na tym etapie nie ma żadnego znaczenia.
A ile kobiet jest w waszym studiu?
2 aktualnie. Na 7 osób 2 kobiety.
Czy według was w ogóle istnieje konieczność albo czy jest tak zwane issue związane z obecnością kobiet w branży projektowej? Czy jest różnica między tym, czy jesteś projektantem, a projektantką? Czy dla was na przykład w kontekście zapraszania do studia na wakat kreatywny ma znaczenie to, czy zgłasza się do was kobieta, czy mężczyzna?
No ja mogę powiedzieć osobiście, jak do tego podchodzę. Dla mnie przede wszystkim chemia, zaufanie, no i poziom projektowy. A czy ktoś z kobietą, czy mężczyzną?
To nie ma znaczenia.
Oczywiście, że ma, ale nie aż takie. No. Jakby dla mnie musi być super specjalistą, mieć fajną głowę i być dobrym, fajnym człowiekiem, więc to jest wszystko.
Gdybyście mieli zrobić audyt polskiej branży projektowej i powiedzieć, co działa, co nie działa, co jest fajnego, czym możemy się pochwalić i wyróżnić w świecie, a gdzie jest przestrzeń, która wymaga absolutnie nowej jakości, wytyczenia nowych kierunków, pochylenia się nad nią i zbudowania jej od podstaw.
Myślę, że Polacy projektują na super dobrym poziomie. Jedyne, co mi, nie wiem jak to powiedzieć, może musisz być wszystkim, żeby przetrwać na takim poziomie jakby finansowym, jaki ci satysfakcjonuje, no bo dajmy na to, wydaje mi się, że o tyle to kuleje, że jeżeli się wyspecjalizujesz w danej dziedzinie, to nie ma z tego kokosów na tej zasadzie, że nie wiem, jeszcze jesteś nawet uznanym super fajnym plakacistą, no to nie wiem, no nie zbudujesz domów 3 lata w Polsce, nie? Myślę, że na świecie jest to możliwe. I chciałbym, żeby ci po prostu wyspecjalizowani ludzie w danych dziedzinach, czy to jest, nie wiem, plakat, typografia, czy ilustracja, po prostu jakby godnie zarabiali tutaj i byli bardzo godnie doceniani może w ten sposób.
No wydaje mi się, że to, pozwolę sobie na komentarz, że to jest kwestia budowania świadomości projektowej wśród odbiorców, nie?
Absolutnie.
Tego, że projektowanie, wzornictwo, branża kreatywna to też jest zawód, który wymaga czasu, kompetencji, w związku z czym też godziwego wynagrodzenia, nie?
Jakby ja się cieszę z tego względu, że ta świadomość mimo wszystko gdzieś jest coraz szersza. Właściciele dużych firm coraz częściej zdają sobie sprawę, że takie działania są konieczne. Natomiast z drugiej strony też jest ogromna ilość firm, która uważa wydatki wydane na marketing za coś bardzo niepoliczalnego. Z ich perspektywy dużo korzystniej jest, nie wiem, za tą samą kasę kupić jakąś potężną maszynę, która będzie przynosić pieniądze, niż wydać na ten marketing, który tak naprawdę nie wiadomo, co się potem z nim stanie.
No, to jest pytanie też o to, czy oni wiedzą, jak to liczyć, nie? Bo już istnieją takie narzędzia i takie możliwości, które pozwalają kwantyfikować,
nie? Nawet my wiemy, jak to
liczyć. Dokładnie. No to tutaj wracamy znowu do edukacji odbiorców, która jest niezbędna. No dobrze, to teraz kilka takich lżejszych pytań. Gdybyście nie byli tym, kim jesteście teraz zawodowo, to czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, co byście robili?
Ja prawdopodobnie bym siedział w Iraku, no nie? Z karabinem w okopie.
Okej.
Okay. Tak myślę, no. No serio, co się śmiejesz?
Chciałeś być żołnierzem?
Nie, ale tak sobie czasem wyobrażam się za tym okopie.
Ja myślę, że gdzieś bym poleciał w świat technologii mimo wszystko. I...
Że jednak tam.
Tak. I...
A gdzie szukacie inspiracji w codziennej pracy?
Może to trywialnie zabrzmi, ale tak naprawdę te inspiracje są poniekąd wszędzie. Wiadomo, że wystrzegamy się jakby od powielania czegoś, co już gdzieś widzieliśmy, natomiast no, internet w dzisiejszych czasach jest nieocenioną skarbnicą.
Teraz zmuszę was do trochę do większej pracy.
Ja jeszcze muszę odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem gotowy na nie. Nie, na przykład są różne osobowości i prowadzę firmę z Karolem, który jest na przykład kompletnym grzebkiem internetowym, no nie? I to jest świetne, ponieważ jak ja rzucę hasło, to on już po prostu podsyła linka, no nie? I to jest ekstra, bo szybko kilujemy te rzeczy, które istnieją albo jakieś rozwiązania, które się sprawdzają lub nie. Na przykład ze swojej perspektywy mogę powiedzieć to, że z inspiracją albo jakby godzisz się w pewnym momencie żyć, albo nie, no bo wydaje mi się, że w świecie takiego projektanta, który jest zdecydowany na życie w ten sposób, przejście po prostu ulicą jest dozą po prostu odebrania rzeczy ze świata, nie? Na tej zasadzie. Może górnolotnie mówię, ale znaczy, chodzi mi o to, że patrzenie na nawet siedzenie tutaj już jest podchwytywaniem różnych rzeczy i po prostu albo masz pewnego rodzaju widzenie i czerpiesz z tego, albo nie.
Jasne. To jest też wrażliwość, nie? Myślisz, że jesteś w stanie to wypracować, nauczyć się tego?
Myślę, że na pewno tak i na pewno nie. Na tej zasadzie, że te rzeczy się wypracowują, bo oglądasz nowe rzeczy, stare, jest tego coraz więcej, jesteś zasypywany pewnymi informacjami, na które na ciebie wpływają. I to tylko od ciebie zależy, czy później przyjdziesz do domu, siedzisz na fotelu i zastanowisz się nad tym, co dzisiaj widziałem i co było ważne, a co nie. I to jest kwestia pewnych też kalkulacji samego siebie, nie? Według mnie.
A co można robić, żeby się nie wypalić zawodowo? Bo w tej branży jak gdyby można się szybko spalić też, nie? Zanurzając się głęboko w każdy projekt, dając z siebie 100%.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
A spotkałeś się kiedyś, jak gdyby dotarłeś do takiej ściany, że pomyślałeś sobie, kurde, nie chcę tego robić, wolę iść, kurde, rąbać drzewa w lesie?
Kilkukrotnie generalnie. Nawet nie wiem, jak tam się znalazłem i nawet nie wiem, jak z tego wyszedłem, ale no po prostu robiłem dalej. Nie?
Okay. Chciałabym, żebyście powiedzieli, co ostatnio czytaliście, czego słuchaliście i co oglądaliście.
Ja na przykład nie czytam, bo nie mogę się skupić. To jest akurat prawda.
A to może czegoś słuchasz?
Nie, słucham non-stop muzyki. To w ogóle muzyka jest dla mnie czymś, jednym z najwspanialszych rzeczy na świecie i po prostu podróżuję z muzyką przez całe życie. No, ale są to tak skrajne rzeczy, że nawet nie chcę nawet o nich mówić. Bo
jest to, myślę, że jest to super interesujące.
Od Agnes Obel do Supreme NTM po prostu z Francji. No. To są bardzo różne rzeczy.
A co oglądałeś ostatnio?
Co oglądałem ostatnio? Tarantina nowego.
I jak? Bo zdania są podzielone.
Nie wiem, mam mieszane uczucia. Do tej pory nie jestem w stanie tego jakoś... No, to jest świetne, że zrobił coś absolutnie, po prostu dał psztyczka w nos trochę wszystkim. To mi się bardzo podoba, bo to jest takie jego fajna arogancja, ale z drugiej strony, czy to był po prostu klasyk, do którego będę wracał, to raczej nie. To był fajny czas, this is it. Nie jestem zachwycony, nie jestem zdenerwowany.
Bartosz, twoje?
Jeżeli o mnie chodzi, to tak naprawdę czytam dosyć sporo, natomiast głównie czytam rzeczy w internecie, wszelkiego rodzaju artykuły. No, staram się możliwie wyciągać wiedzę w momencie, kiedy ona gdzieś mi jest potrzebna, także bardziej szukam rozwiązań niż staram się czytać, powiedzmy, na zapas, chociaż ciekawostki też są całkiem przydatne w codziennym życiu. A w kwestii muzyki no, nie jestem aż tak przywiązany do muzyki jak Oskar, natomiast też z racji tego, że siedzimy w Open Space, to wiem dokładnie,
to
czego słucham.
Okay.
Ale z drugiej strony, szczerze powiedziawszy, lubię muzykę, ale nie jest mi tak aż tak strasznie bliska.
A co oglądałeś ostatnio?
No to też będzie trudne pytanie, bo bardzo dawno nie widziałem żadnego filmu ani nic w telewizji. No bo jeżeli coś oglądam, to najczęściej są to jakieś programy popularne około, takie do poduszki. Telewizor jest w zasadzie bardziej tłem niż
jakiś
czymś na
serial na Netflixie.
Ja się wciągnąłem ostatnio w Rodzinę Soprano po raz 6, nie?
No tak.
No i Mindhunter uważam, że jest mocny dosyć.
Dziękuję wam bardzo.
Okej, dzięki.